Zapraszamy Was na wyjątkowy Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres sylwia.malolepsza@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was. Zapraszają Sylwia Małolepsza i ojciec Oskar Maciaczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszej audycji Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Ojciec Oskar Maciaczyk z nami.
Bardzo mi miło.
Zaczniemy od pierwszego pytania, które brzmi: dlaczego w modlitwie Ojcze Nasz nie modlimy się słowami, które dał nam Jezus w Piśmie Świętym? Mówimy: nie wódź nas na pokuszenie, a w Piśmie Świętym mamy: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czy można wrócić do słów z Pisma, zmienić treść tej modlitwy?
Chciałbym, żebyśmy w ogóle potrafili modlić się dosłownie i dokładnie tymi słowami, które wypowiedział Jezus. Może jest ktoś z profesorów, biblistów, teologów, kto potrafi odtworzyć język aramejski i wypowiedzieć modlitwę Ojcze Nasz dokładnie w tym samym języku, tak jak zrobił to Jezus. My w Piśmie Świętym w oryginale mamy zapis w języku greckim. Jest to starożytna greka, język martwy. Tłumacze muszą się nagłowić, żeby przetłumaczyć w ogóle cały tekst Ewangelii, nie tylko modlitwę Ojcze Nasz, żeby dostosować do naszego dzisiaj. I tutaj nie chodzi tylko o język polski, ale o inne języki nowożytne. Odejdźmy na chwilkę od modlitwy Ojcze Nasz i zobaczmy na przykład 8 błogosławieństw w Ewangelii według świętego Mateusza. W języku greckim makarei, makarei, w jednym wydaniu Pisma Świętego w języku polskim mamy tłumaczenie: błogosławieni. Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni miłosierni. Otwieramy wydanie zupełnie inne i komisja tłumaczy ustaliła, że należy to przetłumaczyć jako szczęśliwi. I rzeczywiście to makarei w języku greckim znaczy i błogosławieni, ale też i szczęśliwi. I też można by tutaj toczyć teraz spór, czy szczęśliwi, czy błogosławieni, a to jest jedno i to samo. I teraz wracamy do naszej modlitwy Ojcze Nasz. Może jeszcze takie porównanie, ile dzieci i młodzież muszą się nagłowić, żeby zrozumieć modlitwę Bogu Rodzica Dziewica. Jak my czasami musimy tłumaczyć z polskiego na polski, prawda? Nawet wiele pieśni, wiele starych takich utworów, nie? Trzeba sobie tłumaczyć na język współczesny. Nauczyciele czasami muszą wyjaśnić pewne sformułowania, pewne słowa, które dzisiaj nie obowiązują. I my też dzisiaj piszemy, mówimy, ktoś za ileś lat będzie nas czytał, może odsłuchiwał i też będzie się głowił, żeby pewne rzeczy przetłumaczyć na współczesny język, bo nowożytne języki, którymi się posługujemy, wciąż ewoluują. I nie chodzi o to, żeby teraz wrócić do Pisma Świętego, tylko żeby zrozumieć ducha modlitwy Ojcze Nasz. O co Jezusowi chodziło? Co On chciał wyrazić? My modlitwę Ojcze Nasz, tłumacząc na język polski, na współczesny język, możemy wyrazić na wiele sposobów. Ktoś, kto dobrze zna języki nowożytne, na przykład język angielski, niemiecki, włoski, francuski, polecam wziąć sobie Pismo Święte albo znaleźć w internecie te fragmenty właśnie, które dotyczą tej modlitwy Ojcze Nasz. Coś, co my mamy w książeczkach do nabożeństwa, modlitwa Ojcze Nasz w pacierzu. I Amerykanie odmawiają różaniec, i Niemcy, i Włosi, i Francuzi. I jest pacierz, modlitwa Ojcze Nasz. Jak tam zostało to wyrażone w tych językach? Warto zobaczyć. I ktoś, kto ustalił kiedyś, została ustalona jedna forma, jedna formuła modlitwy Ojcze Nasz. Tak to zostało i nie wódź nas na pokuszenie, co już wiele razy gdzieś tłumaczyliśmy przy różnych okazjach, że to nie chodzi o to, że Bóg prowadzi nas na pokuszenie, że Bóg nas kusi. Nie, Bóg nie jest źródłem zła. Bóg nas nie kusi. I dlatego tutaj słuchacz czy też słuchaczka zwróciła uwagę, że w Piśmie Świętym, w Ewangelii mamy: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I rzeczywiście komisja biblistów, tłumaczy przystała, żeby w ten sposób zostawić w Piśmie Świętym. Natomiast nie jest to takie proste, żeby zmienić nagle naszą modlitwę, którą się posługujemy. Dlatego, że trzeba dobrze przygotować wiernych do tego, dlatego że może być wiele pytań, wiele niezrozumienia. Dlaczego formułę modlitwy zmieniamy nagle? tak mi się teraz przypomina ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, bardzo często modlimy się. Ktoś przetłumaczył z łaciny, było kilku tłumaczy i jest kilka tłumaczeń w obiegu.
Tak, widziałam taką dłuższą wersję, że tak powiem.
Czasami jeden z księży, jak w kościele rozpocznie modlitwę, mówi, pomódlmy się przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Zdarzy się, że są ludzie z różnych stron, ktoś na święta przyjechał z innej parafii. Od razu słychać, jak się to wszystko kotłuje, bo ci tak mówią, ci tak. I myślę, że jest jakieś piękno i bogactwo Kościoła, kiedy takim jednym głosem, rytmicznie odmawiamy jedną modlitwę Ojcze Nasz. I rzeczywiście jest komisja, mówi się o tym, żeby właśnie tak jak tutaj w pytaniu wybrzmiało i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie w tej modlitwie to zmienić, ale to nie jest takie proste. Musimy się do tego przygotować, a jeżeli już będzie zmiana, to też musimy się przygotować, że będzie dużo niezrozumienia, i znowu troszeczkę jakiegoś sporu, dlaczego to zmiana, dlaczego nie mogło zostać. Jedni będą zwolennikami tego, drudzy nie. I znowu w kościele niepotrzebne spory. Dlatego póki co, kiedy nie weszło w życie nowe tłumaczenie modlitwy Ojcze Nasz, którą odmawiamy modląc się w pacierzu czy w różańcu, to lepiej, żebyśmy szli w dobre rozumienie tego sformułowania i nie wódź nas na pokuszenie. Zostajemy przy tym, ale wciąż w pamięci mamy, o co chodzi Jezusowi, kiedy mówi, kiedy mamy w polskim tłumaczeniu, bo co Jezus powiedział w języku aramejskim? Ja chciałbym znać język aramejski, ten język aramejski, którym posługiwał się Jezus i to teraz tu przez mikrofon i radiosłuchaczom wyrecytować. Ja tego nie potrafię, więc nie będę udawał, że potrafię. Ale chciałbym, żebyśmy myśleli o tym, co Jezus miał na myśli, kiedy właśnie modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie.
Może przez to, że jest takie zdanie i ono czasami nas tam troszeczkę wybija, to też mamy możliwość może dzięki temu skupienia się większego właśnie na tym, co mówimy. Żeby to nie było takie mechaniczne, tak jak ojciec przed chwilą powiedział, że ducha mamy złapać, a nie tylko powtarzać.
Tak.
Drugie pytanie brzmi, czy jesteśmy narodem wybranym? Jeżeli tak, to co świadczy o naszym wybraństwie?
Tak za bardzo nie wiem właśnie, o jakim narodzie myśli pytająca czy pytający. Czy to chodzi o naród polski?
A może... Myślę, że tak.
Czy naród polski jest właśnie wybrany, albo może jakiś inny naród jest wybrany? My w teologii, kiedy czy często słyszymy, uczestnicząc we mszy świętej, w homiliach, takie sformułowania, naród wybrany, czy w katechezach, czy właśnie w katechizmie czytamy, czy w innych lekturach duchowych, albo właśnie sięgamy do Pisma Świętego, zwłaszcza do Starego Testamentu, naród wybrany, chodziło o Izraelitów. Izraelici to naród wybrany przez Boga, dlatego że właśnie im objawia się Bóg, jako Bóg jedyny. I Izraelici poznają Go, Boga jednego, jedynego i ojców wiary. Za ojców wiary mają Mojżesza, Abrahama i świat jest większy. Ludzi było więcej. Jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że Izraelici często mieli swoich przeciwników. To ci, którzy nie byli właśnie wybrani, to ci, którzy nie wierzyli w Boga, to ci poza narodu izraelskiego, a Izraelici to ci, którzy poznają Boga. Idziemy dalej, Bóg przychodzi na ziemię, Jezus Chrystus, Zbawiciel, Syn Boży. Zbawia wszystkich ludzi, odkupił wszystkich ludzi. Wszyscy są zaproszeni do życia w Jezusie Chrystusie, do bycia chrześcijaninem. No i oczywiście pierwsi, którzy przyjmują Chrystusa jako zmartwychwstałego, jako Zbawiciela, którzy przyjmują chrzest, no to są z narodu właśnie żydowskiego. Ale później zaczyna się pojawiać problem, bo również poganie poznają chrześcijan. Też chcą przyjąć chrzest, też chcą należeć do tej wspólnoty chrześcijan. Później był taki spór, święty Paweł musiał to rozwiązywać, dlatego że niektórzy Żydzi buntowali się. Jak to? My, Żydzi pobożni, a tutaj nagle poganie też mają wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa i stać się chrześcijanami? Potem Paweł to tłumaczy. Nie ma już Żyda, ani Greka, nie ma już niewolnika, ani tak dalej, że wszyscy jesteśmy w Chrystusie właśnie. I my, którzy przyjmujemy Chrystusa, którzy wyznajemy Go jako swojego Pana, my należymy do Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami. Mamy udział w zmartwychwstaniu, jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, my jesteśmy wybrani i to wybraństwo ma bardzo, no należy bardzo szeroko rozumieć. nie możemy się stawiać jako lepsi, że my, katolicy w Polsce, jesteśmy lepsi od katolików, którzy są we Włoszech, albo w Hiszpanii, albo we Francji, albo w Stanach Zjednoczonych. Nie. W Chrystusie jesteśmy wszyscy jednym.
Wydaje mi się, że może tutaj to pytanie było spowodowane takim skojarzeniem, nie wiem, z jakichś objawień, czy tego, co można znaleźć w internecie, że właśnie z Polski wyjdzie Iskra, to tutaj siostra Faustyna i może to była jakaś taka myśl, że tak zostało to pytanie skonstruowane. Nie wiem,
Też tak myślę, dlatego że dużo się mówi o tym takim ogromnym znaczeniu Polski, jeśli chodzi o życie Kościoła, też w dzisiejszych czasach i osoba Jana Pawła II i właśnie siostra Faustyna i też takie bardzo wielkie znaczenie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, ale tak sobie od razu myślimy, mamy przed oczami całą historię Kościoła, no i widzimy, jak też inne narody odegrały ogromne znaczenie w rozwoju chrześcijaństwa i dla życia Kościoła, w historii Kościoła. Także żebyśmy nie...
zawężali tego.
No właśnie, nie zawężali i żebyśmy uniknęli padnięcia w pychę, że jesteśmy lepsi, bo to nie o to chodzi.
Dlaczego Komunia Święta rozdawana jest przez szafarza w momencie, gdy jest ksiądz?
Rzeczywiście spotkałem się z wieloma sytuacjami, kiedy byli księża, ale też szafarze, ci nadzwyczajni, ustanowieni oczywiście przez ordynariuszy, przez biskupów, mają na to pozwolenie. Szafarze bardzo często pomagają księżom, noszą Komunię Świętą do chorych co niedzielę. Kiedy są duże uroczystości, rzeczywiście pomagają w udzielaniu Komunii Świętej. Widziałem taką sytuację, kiedy jeden z księży musiał usiąść, ponieważ był schorowany, słaby i nie mógł udzielać Komunii Świętej. Myślę, że też wierni, kiedy to widzą, to rozumieją, że nie ma się co męczyć, jest to człowiek starszy, jest to kapłan schorowany i wtedy szafarz wyręcza. Też nie wiem, co kieruje czasami księży, że wolą właśnie pozwolić udzielić Komunii Świętej szafarzom, kiedy są inni księża. Nie wiem, co za tym przemawia. Jak to się mówi, co parafia, to obyczaj. Różne decyzje księża podejmują, ale rzeczywiście trzymajmy się tego i chciałbym, żeby przez radio też to tutaj wybrzmiało, że szafarze są pomocnikami kapłanów w udzielaniu Komunii Świętej, a nie zastępcami.
Gdzieś czytałam właśnie o szafarzach, że tak naprawdę szafarz, tak jak ojciec wspomniał, pomaga, ale w sytuacji, kiedy na przykład mam jakąś większą uroczystość i załóżmy jest dwóch kapłanów i jest szafarz, to jakby przede wszystkim właśnie powinni być kapłani, a szafarz w sytuacji, kiedy jest jakiś problem, że jest, no nie wiem, właśnie ksiądz źle się czuje, czy jakieś takie nadzwyczajne chyba sytuacje, tak? To wtedy ten szafarz jako ten pomocnik może się pojawić. Dobrze to rozumiem?
No też komunia później długo trwa i nie ma też co przedłużać tę liturgię, aczkolwiek wielu jest zadowolonych, bo wtedy można i pieśni śpiewać, i w czasie Bożego Narodzenia kolędy można śpiewać po kilka zwrotek. Z kolei też liturgia lubi tak dynamicznie, wyrażę się tak, posuwać do przodu, żeby też nie przedłużać. Jeżeli jest taka możliwość przy dużych uroczystościach, że oprócz kapłanów dwóch czy trzech jeszcze można udzielać Komunii Świętej dzięki pomocy szafarzowi, to jak najbardziej, to nie jest żadne wykroczenie.
Czy osoba świecka może podnieść ciało Chrystusa, które upadło podczas udzielania komunii? Jak się zachować? Myślę, że z tym czasem mamy rzeczywiście kłopot.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że wielu sobie zadaje to pytanie i dzięki tej audycji ktoś może o tym teraz posłuchać. Rzeczywiście Komunię Świętą może udzielać osoba do tego upoważniona. Tak jak tutaj przed chwilką mówiliśmy, i księża, i diakoni, akolici, właśnie nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. I my też czujemy takie sakrum, my też od dzieciństwa jesteśmy tego uczeni, zwłaszcza przed pierwszą Komunią Świętą. Dla nas to jest sakrum, to jest najświętszy sakrament, że Komunii Świętej nie można profanować, że jak ktoś zobaczy właśnie, to ma reagować w odpowiedni sposób, że my nie możemy być obojętni wobec tego, że gdzieś na podłodze leży w kościele Komunia Święta. Dlatego jesteśmy uczeni też szacunku, że przed tabernakulum przyklękamy, kiedy widzimy, że jest kaplica Najświętszego Sakramentu, kiedy pali się czerwona lampka, że to jest dla nas najświętszy sakrament. Jezus Chrystus obecny realnie i fizycznie. I właśnie są momenty w czasie Komunii Świętej, że zdarza się to tak nieopatrznie, bo nikt tego nie zamierza, prawda, w czasie liturgii, z uczestników liturgii czy z udzielających Komunię Świętą. Każdy się stara. Ja tak mam takie wrażenie, że coraz godniej przyjmujemy Komunię Świętą, coraz powolniej, coraz z większym szacunkiem, że nie ma takiego pośpiechu. Nawet mam takie doświadczenie sanktuarium dużego, gdzie bardzo dużo pielgrzymów było, że nie ma już jakiegoś takiego coś, co kiedyś można było zauważyć. Może to jakiś taki nawyk został po czasach komuny, kiedy w kolejce trzeba było się przepychać. Że nawet tam, gdzie są takie masowe uroczystości, nie ma tego przepychania. Każdy czeka. No i tu pytanie jest, co jeżeli Komunia Święta upadnie? I to też należy do obowiązków szafarza, do obowiązków udzielającego Komunię Świętą, żeby robił to bardzo rozważnie. I ten, kto udziela Komunię Świętą, powinien czuwać nad tym i mieć taką uważność, że zawsze patrzeć na podłogę tam, w tym miejscu, gdzie stoi, czy kiedy kończy się Komunia Święta, czy coś się nie wydarzyło. Często temu udzielającemu Komunię Świętą towarzyszy ministrant z pateną, żeby właśnie te okruszki spadały na patenę, żeby właśnie w razie takiego wypadku, że Komunia Święta upada, żeby też spadła na patenę, a nie na podłogę. Wszyscy jako chrześcijanie, jako osoby wierzące, którzy mamy wrażliwość, że jest to dla nas sakrum, najświętszy sakrament, obecny Jezus, chcemy też uważać w tym momencie. I kiedy ktoś zauważy, że Komunia Święta upadła, a nie zauważył tego udzielający Komunię Świętą, to należy reagować. Znowu wrócę do tej sytuacji, kiedy jest schorowany i starszy kapłan. Widziałem taką sytuację, to jeszcze pamiętam z dzieciństwa, jako ministrant, kiedy kapłan schorowany nie mógł się schylić po tą Komunię Świętą i poprosił tę osobę, która przyjmowała Komunię Świętą, aby się schyliła i podniosła Komunię Świętą. I oczywiście spożywamy wtedy, pomimo że jest z podłogi, bo nie możemy wyrzucić Najświętszego Sakramentu. Ale to jest nasza wspólna troska, nasza wspólna odpowiedzialność. Jeżeli ktoś zobaczy i nie ma już możliwości, że kapłan odszedł, należy powiadomić kapłana, gdzieś tam podejść, powiedzieć, że taka sytuacja zaistniała. Jeżeli kapłan zareaguje, to tak. Jeżeli nie ma już kapłana w kościele, to jak najbardziej samemu można podnieść i wtedy reagować. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy spożyć Najświętszy Sakrament. Potem są też takie dylematy, czy to czasem przed mszą świętą gdzieś ministrantowi nie upadło, kiedy przygotowywał do mszy świętej, czy to jest hostia zakonsekrowana, czy nie. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest spożyć Komunię Świętą. Jest to najbardziej godne rozwiązanie. Oczywiście nawet później po spożyciu można powiadomić, nawet może trzeba powiadomić księdza proboszcza czy księdza gdzieś, który jest w pobliżu, że taka sytuacja zaistniała.
To teraz o niebezpieczeństwach duchowych. Czy modlitwa językami jest bezpieczna, gdy nie ma osoby, która tłumaczy? Czy niesie to z sobą jakieś niebezpieczeństwa duchowe?
O tej modlitwie językami wiele ostatnio się mówi wraz z takim poruszeniem w Kościele, taka odnowa charyzmatyczna. My też w Piśmie Świętym czytamy, że apostołowie modlili się językami w dniu zesłania Ducha Świętego, że każdy słyszał swój własny język. Chciałbym tutaj tak tylko delikatnie powiedzieć, że można się modlić na różne sposoby. Do modlitwy językami trzeba się przygotować, żeby tutaj nic na siłę nie robić. Spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, że ktoś na siłę chciał modlić się językami, a nie miał daru modlitwy językami. Że ktoś właśnie próbował robić wszystko, żeby tak było. Nic na siłę. Do tego trzeba się przygotować, najlepiej we wspólnocie charyzmatycznej, tam gdzie jest kapłan, gdzie jest posłuszeństwo Kościołowi, uczyć się modlić przede wszystkim i modlimy się na różne sposoby. Raczej zachowałbym roztropność, żeby samemu czegoś takiego nie robić, żeby też nie wybierać takiej formy modlitwy. Jeżeli ktoś ma ogromne pragnienie modlitwy, może modlić się na różne sposoby, może modlić się własnymi słowami, modlić się śpiewem, modlić się myślami, modlić się przez kontemplację, modlić się całym sobą. Ale tutaj, żeby nie brnąć w coś takiego i potem takie dylematy, tłumaczyć, nie tłumaczyć, o co chodzi, raczej właśnie pod opieką doświadczonych, odpowiedzialnych w posłuszeństwie Kościołowi.
przyznam, że właśnie uczestniczyłam w takiej mszy, gdzie była ta modlitwa językami. I teraz tak jak patrzę na to pytanie, myślę sobie, tam akurat była taka stworzona sytuacja, że kto jakby nie czuł tego sercem, czy nie był przygotowany, tak jak ojciec mówi, mógł się modlić imieniem Jezus. I myślę, że to, no ja wybrałam tę opcję, bo stwierdziłam, że skoro nie znam czegoś, to bezpieczniej jest właśnie no, wybrać to, co znam i najpewniejsze, to wiadomo.
Ja też jestem zwolennikiem właśnie takiego zaproszenia drugiej osoby, która jest jakimś też i takim kierownikiem duchowym, takim opiekunem, właśnie też osoba duchowna, kiedy się mówi o tym, co się przeżywa na swojej modlitwie, jakie właśnie myśli przyszły. My często właśnie w tych myślach widzimy odpowiedź Pana Boga, widzimy jakieś rozwiązanie problemu, który mnie męczy, który mnie nurtuje od jakiegoś czasu. I no, jesteśmy słabi, jesteśmy ludźmi i czasami możemy pomylić to, co jest właśnie głosem Boga, taką odpowiedzią Boga, czy wskazówką Boga, co Bóg mi mówi, z tym, co ja sobie uroiłem, co ja sobie wymyśliłem. Z ogromną łatwością możemy ten głos Boga, tak, czy to, co sobie wyobrażamy jako głos Boga, naciągnąć do swojego widzimisię. Bo ja coś rozeznaję i ja sobie postanowię, o, chcę tak i ja tak Pana Boga będę chciał naciągnąć do tego mojego tak. No i potem mogę sam siebie oszukiwać, a później oszukiwać innych, potem próbować oszukiwać Pana Boga, bo powiem, no bo ja odczułem na modlitwie, ja to usłyszałem na modlitwie i dobrze jest właśnie mieć osobę duchowną, czy właśnie jakiegoś kierownika, doświadczonego człowieka, z którym będziemy dzielić się tym, co przeżywamy na modlitwie, żeby ktoś rozeznawał to razem z nami. Ktoś, kto nie jest zaangażowany tak emocjonalnie w to, co ja chcę, co się dzieje w moim życiu, że On będzie mnie zatrzymywał w tym momencie, kiedy ja chcę właśnie Pana Boga naciągnąć do tego swojego widzimisię, nie? Takie stój, spokojnie, bądź roztropny, zobacz, co ty robisz. Czy to jest głos Boga, czy twój wymysł, czy twoje urojenie. Dlatego jest roztropnie współpracować we wspólnocie, czy właśnie z kimś, kto jest takim opiekunem duchowym.
Kolejne pytanie, które brzmi, czym są objawienia?
Objawienia mamy, wiemy o różnych objawieniach, czytamy o tym. Są objawienia zatwierdzone przez Kościół. Bardzo popularna święta siostra Faustyna napisała w swoim dzienniczku o tym, że objawił się jej Jezus Chrystus właśnie z tymi ranami, z tymi promieniami. Ten obraz został namalowany, tak jak go Faustyna widziała. Bardzo popularne są treści objawień z Fatimy, słyszymy o tym, przeżywamy nabożeństwa fatimskie, poznajemy historię, kiedy troje dzieci właśnie miało doświadczenie zobaczenia i usłyszenia Matki Bożej, ponieważ działo się to w Fatimie, my mówimy Matka Boża Fatimska. I objawienia są takim mistycznym przeżyciem, mogą być zatwierdzone przez Kościół albo nie. I warto tutaj przy tej okazji powiedzieć chociażby o objawieniach z Medjugorje, ponieważ jest to również popularne miejsce, gdzie wielu pielgrzymów przyjeżdża, modli się, tam się nawraca. Jest to miejsce modlitwy, ale Kościół nie może jeszcze zatwierdzić tych objawień. Dlatego, że żeby objawienia były zatwierdzone przez Kościół, muszą być spełnione pewne warunki. W ogóle należy zbadać tę sprawę. I potrzeba tutaj bardzo dużo cierpliwości, czasu, bardzo dużo pokory i posłuszeństwa Kościołowi. I w końcu Kościół powie, czy te objawienia są zgodne z doktryną Kościoła rzymskokatolickiego, czy nie. I takim warunkiem jest, żeby te objawienia były zakończone. Że możemy z perspektywy czasu powiedzieć, to były objawienia. I my te objawienia chcemy teraz zbadać, jaka jest treść tych objawień, co się działo w czasie tych objawień, jakie słowa padły z ust Maryi czy jakiegoś świętego. Dlatego, że kiedy objawienia trwają, jak można słuszność, poprawność tych objawień ocenić, skoro nie wiadomo, co się wydarzy jutro, pojutrze. Więc Kościół mógłby popełnić wtedy błąd, tak tutaj mówiąc radiosłuchaczom takim właśnie prostym językiem. Bo dzisiaj Kościół potwierdzi, tak, to są objawienia, które zatwierdzamy, bardzo dobrze idziemy, a co się wydarzy za jakiś czas? Objawienia muszą być zakończone. I niektórzy tak troszkę nerwowo postrzegają władzę Kościoła, czy może Ojca Świętego, że dlaczego objawienia Medjugorje nie są zatwierdzone przez Kościół. Kościół działa roztropnie, po prostu nie może tego zrobić dzisiaj. Nie można mieć jakiegoś żalu do Kościoła, jeżeli ktoś się tam dobrze czuje, śledzi te objawienia, jeżeli ktoś właśnie tam się nawrócił, jest dla niego to dobre miejsce i treści, które tam wybrzmiewają, są dobre, umacniające, ale nie można mieć żalu do Kościoła, ponieważ objawienia się jeszcze nie zakończyły. To jest warunek bardzo ważny. Przy tej okazji trzeba powiedzieć, że są też objawienia prywatne. Tutaj jest też duży problem, ponieważ o tych objawieniach prywatnych należy powiedzieć komuś. Najczęściej w czasie spowiedzi spowiednik wysłuchuje, chce rozeznać, ale spowiednik też nie jest od tego, żeby powiedział tak, to jest dobre, żeby zatwierdził takie objawienia. Dlatego, że w życiu duchowym mogą dziać się różne rzeczy. Ale bardzo ważne jest właśnie to rozeznanie i ta opieka duchowa i potem może jeszcze kolejni zaangażowani, którzy chcieliby wysłuchać, ocenić i właśnie iść w stronę zatwierdzenia czy niezatwierdzenia, dlatego że trzeba rozeznać, czy czasem właśnie to co przed chwilką powiedzieliśmy, to nie są jakieś urojenia, czy czasem to nie jest jakaś choroba psychiczna. Pewne rzeczy trzeba wykluczyć i trzeba też potem zbadać poprawność treści. Treść musi być zawsze zgodna z objawieniem Bożym, to co mamy w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, jaka jest doktryna Kościoła rzymskokatolickiego. Nie może być sprzeczności, dlatego że te objawienia, które mamy zatwierdzone, Fatima i tak dalej, dzienniczek siostry Faustyny, objawienia siostry Faustyny, one niczego nie zmieniają w doktrynie Kościoła. One nie zmieniają objawienia Bożego, one nic nie zmieniają w Piśmie Świętym, nie wprowadzają żadnych nowości, ale bardzo często są bardzo ważne w kontekście, co ludzkość teraz przeżywa. Były wielkie wydarzenia w dziejach ludzkości, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. I często w tych kontekstach są jakieś wezwania do pokuty, do modlitwy, do nawrócenia się, do zwrócenia na coś uwagę. Natomiast nic w objawieniu Bożym nie zmienia się. Jeżeli siostra Faustyna usłyszała od Jezusa tak wiele treści na temat miłosierdzia Bożego i zapisała to w dzienniczku, to nie to, że od czasów siostry Faustyny zaczęło się miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże jest odwieczne. O miłosierdziu Bożym czytamy w Piśmie Świętym, Starym i w Nowym Testamencie. Tylko na ten czas było potrzebne na świecie wyeksponowanie tego przymiotu Boga. On jest miłosierny. Także to nie jest żadna nowość.
Tak sobie jeszcze myślę przy tym, co ojciec wcześniej powiedział, że w objawieniach, szczególnie tych prywatnych, też jest bardzo ważne, żeby nie było takiego naciągania prawd. Wydaje mi się, czasami też bazujemy na emocjach. Ta sfera musi być oczyszczona, żeby to nie było, że ja teraz chcę na siebie zwrócić uwagę i w związku z tym będę mówić, że jest taka sytuacja, więc zgadzam się co do tego, że rzeczywiście pewnie potrzebna jest bardzo duża roztropność i pokora.
Tak, tak właśnie. Ta pokora jest bardzo ważna. Po pierwsze, to w ogóle nie można chcieć objawień prywatnych. Nie można chcieć. Bo na przykład teraz, jak o tym rozmawiamy i ktoś nas słucha, ja sobie tak wyobrażam sytuację takiej pychy kogoś, że ja chciałbym być wyjątkowym człowiekiem, który tak jak Faustyna zostawi dzienniczek i napisze o swoich objawieniach. Nie można żądać objawień, nie można tego chcieć. Do tego trzeba pokory. I Bóg wybiera tych, których chce wybrać.
Na tym pytaniu zakończymy dzisiejszą naszą audycję. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie pytania i zapraszamy do przesyłania nowych pytań, kolejnych pytań na naszą skrzynkę mailową sylwiamalolepsza@radiorodzina.kalisz.pl. Szczęść Boże,
dziękuję bardzo. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.